Rozdział 9. D'Artagnan działa. Jak przewidziano, D'Artagnan po upływie pół godziny powrócił i tym razem nieznajomy wymknął mu się jeszcze, zniknąwszy jak zaczarowany. Młodzieniec przebiegł sąsiednie ulice ze szpadą w ręce, lecz nie spotkał nawet nikogo podobnego do tego, którego szukał i powrócił wreszcie tam, skąd winien był zacząć. Zastukał do drzwi, o które nieznajomy stał oparty. Nadaremnie jednak uderzał w nie młotkiem, nikt nie odpowiedział, a sąsiedzi zwabieni hałasem, wybiegłszy przed dom lub nosy do szyb przykleiwszy, zapewniali go, że ten dom, zamknięty na wszystkie strony, był zupełnie pusty przeszło od pół roku. W czasie poszukiwań D'Artagnana Aramis podążył za towarzyszami do mieszkania młodzieńca, tak, iż tenże wróciwszy do siebie, zastał grono muszkieterskie w całym komplecie. No i cóż? Zapytali razem trzej muszkieterowie, ujrzawszy D'Artagnana ze spoconym i gniewnie wzburzonym obliczem. Ach! Krzyknął, rzucając szpadę na łóżko. Ten człowiek jest chyba diabłem wcielonym. Zniknął mi jak cień, jak duch, jak widmo. Ty wierzysz w duchy? Zagadnął Athos Porthosa. Ja wierzę tylko w to, co widzę, a skoro nigdy nie widziałem duchów, nie wierzę w nie.
Biblia,
odezwał się Aramis, każe nam wierzyć w duchy. Cień Samuela ukazał się Saulowi i jest to jeden z artykułów wiary. Przykro byłoby mi, gdybyś go poddawał wątpliwość, Porthosie. W każdym razie człowiek ten, czy diabeł, ciało, czy cień, złudzenie, czy rzeczywistość, człowiek ten urodził się na moje utrapienie, bo przez tę jego ucieczkę ominęła nas pyszna gratka, panowie. Gratka, z której zyskałoby się 100, a może i więcej pistoli.
W jaki sposób?
Zapytali razem Porthos i Aramis. Athos zaś, nie sprzeniewierzając się milczeniu, zadowolił się spojrzeniem. Planczecie! Krzyknął D'Artagnan na sługę, który wyściubił głowę przez uchylone drzwi dla przysłuchania się rozmowie. Idź do mojego gospodarza, pana Bonancier, i powiedz mu, aby nam przysłał pół tuzina butelek wina z Bonancier, które nad wszystkie inne przedkładam.
Cóż to, masz otwarty kredyt u swego gospodarza?
Zapytał Porthos.
Tak.
Odparł D'Artagnan.
Od dzisiaj.
I bądźcie spokojni, jeżeli wino będzie nietęgie, poślemy do niego po inne.
Trzeba używać, a nie nadużywać,
odezwał się Aramis sentencjonalnie.
Zawsze mówiłem, że D'Artagnan to najtęższa głowa z nas wszystkich,
rzekł Athos i wygłosiwszy tę opinię, na którą D'Artagnan odpowiedział ukłonem, pogrążył się natychmiast w zwykłym milczeniu.
Ale koniec końców radzi byśmy wiedzieć, co to takiego?
Zapytał Porthos.
Tak,
dodał Aramis. Powiedz nam, przyjacielu drogi, jeżeli tylko nie jest zaplątana w to cześć jakiejś damy, bo w takim razie lepiej by było, żebyś milczał o wszystkim.
Bądźcie spokojni,
odparł D'Artagnan. Nie ucierpi na tym niczyj honor ani cześć. I opowiedział dosłownie przyjaciołom, co zaszło pomiędzy nim a gospodarzem i że człowiek, który porwał żonę godnego właściciela domu, jest tym samym, z którym i on miał na pieńku.
Niezła sprawa,
rzekł Athos ze znastwem, próbując wina i skinieniem głowy, dając poznać, że mu smakuje. Można będzie wyciągnąć z poczciwca 50 do 60 pistoli. A teraz należałoby się przekonać, czy dla takiej sumki warto narażać 4 głowy.
Ależ zastanów się, zawołał D'Artagnan. Tu chodzi o kobietę porwaną, której bez wątpienia grożą, zapewne torturują, za to jedynie, że jest wierna swej pani.
Strzeż się, D'Artagnanie, ostrożnie, odezwał się Aramis. Moim zdaniem zanadto bierzesz sobie do serca los pani Bonancier. Kobieta została stworzona na naszą zgubę. Ona jest przyczyną naszych wszystkich nieszczęść. Na tę sentencję Aramisa Athos ściągnął brwi i przygryzł wargi.
Nie o panią Bonancier ja się troszczę, zawołał D'Artagnan, ale o królową, zaniedbaną przez króla, prześladowaną przez kardynała, która widzi, jak jedna po drugiej spadają głowy tych, którzy jej sprzyjają.
A czemu kocha tych, których my najbardziej w świecie nienawidzimy? Hiszpanów i Anglików.
Hiszpania jest jej ojczyzną,
odrzekł D'Artagnan. Rzecz prosta, że kocha Hiszpanów jako dzieci jednej z nią ziemi. Co do drugiego zarzutu, jaki jej robicie, słyszałem, że ona kocha nie Anglików, tylko jednego Anglika.
Na honor, wtrącił Athos.
Trzeba przyznać, że ten Anglik godzien jest kochania. Wspanialszej od jego postawy nie widziałem nigdy.
Dodajmy, że ubiera się jak nikt dotąd,
podchwycił Porthos.
Byłem w Luwrze, gdy rozrzucał perły i doprawdy podniosłem dwie z nich, które, rozumie się, sprzedałem po 10 pistoli. Ty, Aramisie, znasz go?
Tak dobrze, jak i wy, panowie. Byłem bowiem jednym z tych, którzy przytrzymali go w ogrodzie w Amiens, gdzie wprowadził mnie pan de Pitonge, koniuszy królowej. Byłem wówczas w seminarium i zdarzenie to ze względu na króla wydało mi się okrutne.
Co nie przeszkodziłoby mi jednak, odezwał się D'Artagnan, gdybym wiedział, gdzie się znajduje książę Buckingham, wziąć go za rękę i zaprowadzić do królowej, choćby tylko dlatego, ażeby kardynała doprowadzić do wściekłości. Bo, panowie, naszym niezaprzeczonym, jedynym, wiekuistym nieprzyjacielem jest tylko kardynał. I gdybyśmy byli w stanie wynaleźć sposób wypłatania mu potężnego figla, przyznaję, iż chętnie bym za to oddał własną głowę.
Gospodarz ci mówił, D'Artagnanie, podjął Athos, że królowa przypuszcza, jakoby Buckingham został zwabiony fałszywym wezwaniem?
Lęka się tego.
Czekajcie, odezwał się Aramis.
Co takiego? Zapytał Porthos.
Mówcie swoje, a ja postaram się przypomnieć sobie niektóre okoliczności.
Jestem przekonany, rzekł D'Artagnan, że porwanie kobiety należącej do służby królowej pozostaje w związku z wypadkami, o których mówimy, a może nawet i z obecnością pana Buckinghama w Paryżu.
Nasz Gaskończyk jest pełen pomysłów, rzekł z uwielbieniem Porthos.
Bardzo lubię go słuchać, rzekł Athos.
Panowie, zaczął Aramis, słuchajcie.
Słuchajmy, co powie, odezwali się trzej przyjaciele.
Byłem wczoraj u pewnego uczonego doktora teologii, u którego zasięgam niekiedy rad co do moich studiów.
Athos uśmiechnął się.
Mieszka on w pustej dzielnicy, ciągnął dalej Aramis. Jego upodobania, powołanie wymagają tego. Otóż w chwili, gdy wychodziłem od niego, tutaj Aramis zaciął się.
Cóż dalej? Zapytali słuchacze.
W chwili, gdy wychodziłeś od niego... Widocznie Aramis czynił wysiłek jak człowiek, który zapędziwszy się w kłamstwie, naraz widzi nieprzewidzianą przeszkodę. Lecz oczy trzech towarzyszy były w nim utkwione, słuch wytężony, nie mógł się już cofnąć.
Doktor ten ma siostrzenicę, ciągnął dalej Aramis.
A, siostrzenicę, przerwał mu Porthos.
Osobę wielce czcigodną, rzekł Aramis. Trzej przyjaciele wybuchnęli śmiechem.
Jeżeli będziecie się śmiać lub wątpić, nie dowiecie się niczego.
Jesteśmy pełni wiary jak wyznawcy Mahometa i niemi jak groby, rzekł Athos.
Wracam zatem do rzeczy, począł Aramis. Siostrzenica ta czasami odwiedza wuja. Otóż wczoraj przypadkiem znalazła się tam jednocześnie ze mną. Byłem więc zmuszony odprowadzić ją do karety.
A, siostrzenica doktora ma karetę?
Przerwał mu Porthos, którego jedną z licznych wad była ogromna niepowściągliwość języka.
To piękna znajomość, przyjacielu.
Porthosie, odparł Aramis, nieraz już zwracałem twoją uwagę, że brak ci zupełnie dyskrecji i to ci szkodzi u kobiet.
Panowie, panowie, zawołał D'Artagnan, który uważał tę sprawę za coraz ważniejszą.
To rzecz nie bez znaczenia i prosiłbym nie obracać jej w żarty.
Kończ, Aramisie, kończ.
Naraz mężczyzna wysoki, brunet, gładkiego obejścia. Wiesz co, D'Artagnanie, zupełnie w rodzaju twojego...
Może to ten sam, rzekł D'Artagnan.
Prawdopodobnie,
kończył Aramis.
Zbliżył się do mnie, a za nim szło kilku ludzi i głosem uprzejmym odezwał się...
Mości książę i pani także,
dodał zwracając się do damy, którą prowadziłem pod rękę.
Do siostrzenicy doktora?
Cicho bądź, Porthosie. Odezwał się Athos.
Nieznośny jesteś.
Raczcie wsiąść do tej karety bez oporu i najmniejszego hałasu.
Wziął cię za Buckinghama, wykrzyknął D'Artagnan.
Tak sądzę, odrzekł Aramis.
A tę damę?
Zapytał Porthos.
Wziął ją za królową,
podchwycił D'Artagnan.
Nie inaczej,
odparł Aramis.
To diabeł z tego Gaskończyka,
zawołał Athos.
Nic nie ujdzie jego uwadze.
To fakt, wtrącił Porthos, że Aramis ma postawę i ułożenie pięknego księcia, lecz zdaje mi się, że ubiór muszkieterski...
Miałem na sobie szeroki płaszcz, rzekł Aramis.
W lipcu?
Do diabła,
zauważył Porthos. Czy doktor nie obawia się przypadkiem, abyś nie został poznany?
To jeszcze rozumiem, rzekł Athos, że szpieg mógłby się zwieść postawą, lecz twarz...
Miałem wielki kapelusz, rzekł Aramis.
Boże wielki, wykrzyknął Porthos. Co tu ostrożności dla studiowania teologii?
Panowie,
odezwał się D'Artagnan. Nie traćmy czasu na drobnostki. Rozbiegnijmy się na wszystkie strony i szukajmy żony gospodarza. W tym jest klucz całej intrygi.
Przecież to kobieta niskiego pochodzenia, prawda, D'Artagnanie?
Odezwał się Porthos, wykrzywiając wzgardliwie usta. To chrześniaczka de la Porte, zaufanego sługi królowej. Wszak mówiłem wam o tym, panowie. Wreszcie może to jest przezorność jej wysokości, że w tym razie szuka pomocy niżej. Głowy sterczące wysoko są bardzo widoczne, a kardynał ma dobre oczy.
A zatem, odezwał się Porthos, najpierw potarguj się ze swym gospodarzem, a targuj się dobrze.
To niepotrzebne, odparł D'Artagnan. Sądzę bowiem, że jeżeli nam zapłaci, to bardzo dobrze będziemy wynagrodzeni.
W tejże chwili odgłos szybkich kroków rozległ się na schodach. Drzwi otworzyły się z trzaskiem i nieszczęsny kramarz wpadł do pokoju, gdzie odbywała się narada. Panowie! Krzyknął. Ratujcie na imię boskie, ratujcie mnie! Czterech ludzi przyszło i chcą mnie uwięzić! Ratujcie mnie, ratujcie!
Porthos i Aramis zerwali się z miejsca. Chwilkę, panowie! Zawołał D'Artagnan, dając im znak, aby schowali szpady na pół już wydobyte z pochew. Chwilkę. Potrzeba tutaj nie odwagi, lecz roztropności.
O!
Zawołał Porthos. Nie pozwolimy!
Pozwólcie działać D'Artagnanowi, rzekł Athos. Raz jeszcze powtarzam, że to najtęższa z nas wszystkich głowa. Ja obowiązuję się słuchać go we wszystkim. Rób jak chcesz, D'Artagnanie.
Czterech ludzi ze straży policyjnej ukazało się we drzwiach pokoju, ale na widok trzech muszkieterów ze szpadami u boku, stojących po środku, zawahali się, czy mają się dalej posunąć.
Wejdźcie, panowie, wejdźcie, zawołał D'Artagnan. Jesteście tutaj u mnie, a jak nas widzicie, wszyscyśmy wierni słudzy króla i pana kardynała.
Zatem, panowie, nic nie będziecie mieli przeciw temu, abyśmy spełnili dane nam rozkazy,
zapytał ten, który wyglądał na dowódcę wyprawy.
I owszem, nawet pomożemy wam, panowie, jeżeli tego będzie potrzeba.
Co on gada? Mruknął Porthos.
Cicho, gapił, szepnął Athos.
A jednak obiecaliście mi,
cichutko wybąkał kramarz.
Możemy cię ratować, gdy sami zostaniemy wolni,
rzucił mu w ucho D'Artagnan. A jeżeli okażemy chęć bronienia cię, wezmą nas razem z tobą.
A jednak zdaje mi się...
Chodźcie, panowie, chodźcie, głośno powiedział D'Artagnan. Nie mam żadnego powodu bronić tego pana. Pierwszy raz w życiu widziałem go dzisiaj, a przyszedł po to, ażeby się dopomnieć o komorne. Wszak prawda, panie Bonsua? Opowiadaj.
Najczystsza prawda, zawołał gospodarz. Lecz nie powiedział pan jeszcze
ani słowa o mnie, ani o moich przyjaciołach, a o królowej nade wszystko, szepnął mu. Albo zaprzepaścisz wszystkich, a siebie nie zbawisz.
No,
panowie dalej, zabierajcie tego jegomościa. I D'Artagnan popchnął gospodarza ku straży, mówiąc: jesteś bezwstydnym łotrem, mój drogi. Przychodzisz upominać się o pieniądze ode mnie, muszkietera? Do więzienia z nim!
Panowie, raz jeszcze powtarzam, zabierzcie go do więzienia i trzymajcie pod kluczem jak można najdłużej. Zyskam przynajmniej na czasie, aby mu zapłacić.
Słudzy policyjni, rozwodząc się w podziękowaniach, uprowadzili swą zdobycz. W chwili, gdy już wychodzili, D'Artagnan uderzył po ramieniu ich przywódcę, mówiąc: może wypijemy za nasze wspólne zdrowie? I napełnił dwa kubki winem z Beaugency, pochodzącym z hojności pana Bonancier.
Będzie to dla mnie niemałym zaszczytem, odparł tenże i z wdzięcznością przystaje.
Zatem do ciebie, panie, jak się nazywasz?
Bornar.
Panie Bornar, za twoje zdrowie, szlachetny panie. Jak pańska godność, jeżeli wolno zapytać?
A nade wszystko, krzyknął D'Artagnan, jakby zapałem uniesiony, za zdrowie króla i kardynała. Może być, iż miałby jakąś wątpliwość co do szczerości D'Artagnana, gdyby wino było liche, lecz że było wyborne, został więc przekonany zupełnie.
Co za paskudztwo zrobiłeś u diabła?
Zapytał Porthos, skoro wyszedł przywódca zbirów, gdy pozostali tylko we czterech.
Fe, czterej muszkieterowie pozwalają aresztować w swojej obecności nieszczęśliwca, który woła o pomoc? Szlachcic trąca się kieliszkiem z pachołkiem więziennym?
Porthosie, odezwał się Aramis.
Athos ci dowiódł już, że jesteś gapiem. Teraz i ja stoję po jego stronie.
D'Artagnanie, jesteś wielki. Kiedy będziesz już na miejscu pana de Treville, zamawiam sobie protekcję u ciebie, abym dostał opactwo.
Doprawdy nic nie pojmuję, odrzekł Porthos. Wy pochwalacie to, co zrobił D'Artagnan?
Ja nie tylko pochwalam, ale mu winszuję, odezwał się Athos.
A teraz, panowie, rzekł D'Artagnan, nie troszcząc się bynajmniej o wyjaśnienie swego postępowania Porthosowi. Wszyscy za jednego, jeden za wszystkich. To nasze hasło, nieprawdaż?
Jednakże, zaczął Porthos.
Ręka do góry i przysięgnij,
zawołali razem Athos i Aramis. Zwyciężony przykładem, klnąc z cicha, Porthos podniósł rękę i czterej towarzysze powtórzyli rotę przysięgi podyktowanej przez D'Artagnana.
Wszyscy za jednego, jeden za wszystkich.
Tak, dobrze. A teraz każdy niech idzie do domu, rzekł D'Artagnan tonem takim, jak gdyby całe życie rozkazy tylko wydawał.
I baczność, bo od tej chwili idziemy z kardynałem w zapasy.